Hello, mój drogi, nie dla wszystkich, hello.
Co taki zbolały głos? Z kim się dzisiaj identyfikujesz?
Teraz? Z kim się mogę identyfikować?
Identyfikuję
się z Jimmy Butlerem, który próbował grać ostatniej nocy, ale ostatecznie nie pojawił się na boisku. Z nim się identyfikuję. Mój trener każe mi grać, kiedy ja jeszcze nie jestem zdrowy, ale musimy zrobić play-offy, bo nie zrobiliśmy od 14 lat, jesteśmy żenujący.
I w tym roku też nie zrobimy. Obejrzałem ten niezwykle emocjonujący mecz. No, to może przesada, obejrzałem ostatnią kwartę. Live niemalże. I było smutno.
Było ci smutno? To się cieszyłeś, kibicowałeś przecież Denver. Po pierwsze...
Oczywiście, ale było smutno. Na ławce Thibodeau był zły, taki zmurszały, siedział. Taki...
A był kiedyś szczęśliwy?
On przypomina taką wielką purchawę. Nie masz takiego wrażenia?
Mi przypomina pingwina, który musi się zmierzyć z tym, że jest globalne ocieplenie. Jest coraz mniej śniegu na Arktyce i Antarktydzie i walczy z tym i wie o tym, że to jest nieuniknione, że kiedyś zatopimy wszystkie kraje tutaj znajdujące się zbyt blisko morza i poniżej morza. Wszystkie kurorty typu Ustka, Darłowo przestaną istnieć. Morze będzie się zaczynać gdzieś w okolicy Bytowa lub Miastka i on wie o tym i jest takim pingwinem, który jest gotowy na to. W dodatku jest pingwino-żółwiem. Będzie żył tak długo, że jeszcze dożyje tego momentu.
Jeszcze w drodze ewolucji stanie się żółwiem. On jeszcze się nie zdecydował w tą stronę. Będzie żył tak długo, że ewolucja jeszcze go obejmie.
Nie zawsze zastanawiam, dlaczego Tom Thibodeau jest tak gruby, skoro niby prowadzi tak ekspresyjne życie.
Może jest chory.
A to zawsze jest ta odpowiedź, wiesz? Kolejna rzecz, która mnie denerwuje w tych czasach, to jest to, że już nie możesz o kimś powiedzieć, że jest gruby, bo zawsze mówisz, bo może jest chory. No tak, może jest chory. Weź się za siebie, typu pobiegaj na przykład. Równie dobrze możesz te same mecze oglądać biegając. Czy nie? Czy nie możesz? Chyba możesz. No.
Chyba można.
Trenerzy tak się przygotowują, widziałem kilkukrotnie. Ale wiesz co, no... Tam w końcówce,
nie każdy jest Stephen Kerem. No.
W końcówce trochę zabrakło Karla Antonego Townsa, gdzieś tam w okolicach tablicy. No, było kilka zbiórek w ataku. Denver, ta ostatnia, Jokicia. Rzadko mu się zdarza spadać na faule, ale za faule to był ten mecz.
Ale był zły. Był naprawdę zły. Pokazał tę złość. To była taka ekspresja każdą częścią jego ciała.
Ja nie wiem.
Żal, smutek. I taki wiesz, powiem taki wiesz, coraz bardziej on ma takie bardzo dziewczęce oczy i one tak coraz bardziej taki, wiesz, rozszerzające się w takim panicznym strachu, że oni faktycznie mogą tych playoffów nie zrobić.
On ma długie rzęsy, to jest sekret do tego wyglądu. Gary Harris współdzieli z nim długość tych rzęs i to tak wygląda, jak mam takie, jeszcze ktoś ma takie oczy. Wiesz co? Tak, ale gdzie jest ten maksymalny max player, którego podpisali przed tym sezonem? Gdzie jest ten gracz, który powinien ich w tym momencie dociągnąć do playoffów? Gracz, którego Minnesota zainwestowała 150 czy tam 140 milionów dolarów. Gdzie jest ten gracz? Po to mu płacili. Pamiętasz, on siedział przez 3 tygodnie i się zastanawiał, czy podjąć tę ofertę kontraktu? Ja bym podszedł do niego jego... Jak Monty Pythonie wyjął spod lady rybę i go tak w twarz rybą puknął i zabrał mu ten kontrakt.
Kurczaka.
A nie rybą?
Monty Python był taki gumowy kurczak.
To gdzie bili rybą? Kurczak był. Dobrze. W każdym razie ja bym to zrobił rybą, bo jestem na Pomorzu. Ale
nie mięsny.
Wiesz co? To nic, gdzie jest ten gracz? Przecież spokojnie, komfortowo Minnesota, mamy to. Mamy to, Butler-Pat, mamy to. Mamy przecież Townsa, Towns jest super, ale mamy też Wigginsa. I gdzie jest ten nasz gracz? Gdzie jest Andrew Wiggins, gracz wygrywający? Gdzie to wszystko
jest? Nie ma tego gracza. Nigdy go nie było. Byliśmy ofiarami muchania balonu.
My możemy być ofiarami, my ofiarami niczego nie byliśmy.
My, ludzkość.
Nie,
ludzkość,
daj spokój. My oglądaliśmy już w NCAA pierwszy sezon Andrew Wigginsa i widzieliśmy, że Andrew Wiggins jest przereklamowany. On wychodził z high schoolu jako, wiesz, napięty, wiesz, kolejny LeBron z Kanady w dodatku, co od razu było moją wątpliwością. Jak kolejny LeBron może wywodzić się z Kanady? Z Kanady? W Kanadzie wszyscy są zbyt uprzejmi na to, żeby być gwiazdami tego formatu w NBA. Ale wiesz co?
Zbyt francuscy.
Skąd on jest? Z Quebecu? Nie wiem, gdzieś może stamtąd, ale masz rację. Ale wiesz co? No nic. Myślę, że nie jest jeszcze pewne, że nie zrobią playoffów, ale raczej jest pewne, że skończą na 7-8 miejscu. Jeśli już wejdą.
Wyżej już chyba nie doskoczą.
Wiemy,
nie, tam jest,
no?
jest nieprawdopodobny ścisk.
Ale to jest ścisk. Od miesiąca. Już to przestaje.
Ja wiem, ale teraz jakby uaktualnijmy się. Cztery zespoły mają taki sam bilans.
Ja nie chcę nawet patrzeć na tą tabelę. Po ostatnim razie, kiedy prześledziliśmy dokładnie, to znaczy ja tu sprawdzałem, a ty słuchałeś i dopowiadałeś, to ja już nie chcę na to patrzeć. Kto zajmie 7-8 miejsce, nie ma znaczenia, przegra w pierwszej rundzie. Ja się zacząłem nawet zastanawiać nad tym, może jeszcze, jeśli trafisz na Warriors bez Kerego, i któryś z tych zespołów by trafił. Myślę, że mimo porażki w ostatnim meczu, może być ciekawie, jeśli Oklahoma wyląduje w parze z Warriors, jeśli to może się wydarzyć. Byłoby ciekawie, gdyby San Antonio z Kawhiem Leonardem w składzie wylądowało z Warriors, ale Kawhi nie wróci w tym sezonie, nic na to nie wskazuje. Więc jest jeden potencjalny mecz, gdzie ktoś może mieć szansę wygrać z Warriors i to jest Oklahoma, moim zdaniem, jeśli będzie tam na miejscach 7-8, bo mogłaby to być też Minnesota, ale nie wygląda na to, że Jimmy Butler będzie w ogóle w tym sezonie zdrowy, bo go zajechałeś, Tips, no i kolejnego gracza będziesz...
Nie, ale wiesz co, wczoraj w komentarzach pod Palmą pojawiła się bardzo ciekawa, taka bym powiedział, matematyczno-analityczna analiza, z której wynikało, że Jimmy Butler i pozostali gracze nie grają tak zdecydowanie więcej.
Opowiedz mi o tym.
No, że tam wyszło, że Butler gra 6 sekund więcej.
Ale gdzie? W których meczach?
Chciałem poinformować wszystkich ludzi, którzy czekają na tramwaj, że na tramwaju w Warszawie w tym dniu nie będzie.
W dniu
wielka czy... awaria linii tramwajowej na Alejach Jerozolimskich.
Ojej, to jest najgorzej, jak tam stanie.
Także idą.
W którym miejscu?
W którym miejscu? Od mniej więcej Muzeum Narodowego.
Ojej, ale w stronę centrum. W stronę centrum.
Ależ.
Nie będzie dzisiaj.
Nie pojedziesz sobie.
Tomku.
Jest pan ratownik już.
Chciałem dzisiaj sprawdzić minuty grane przez zawodników bez dnia przerwy, minuty na mecz. Już nie chciałem nawet sprawdzać trzeci mecz w ciągu 4 dni back to back, jak tu wyglądają minuty. Ale nie mogłem się tego doszukać. Jeszcze muszę dokładniej sprawdzić. Jestem przekonany, że było gdzieś kiedyś takie miejsce na NBA.com, gdzie można było zobaczyć, jak to wygląda, ale teraz jakiś miałem z tym kłopot. Mój drogi Kyrie Irving napisał tak na Instagramie. Ten sezon to był tylko snapshot tego, co nadchodzi dla mnie. Zaufaj mi. Ta podróż na szczyt Mount Everestu będzie kontynuowana.
Na K2 teraz, na K2 mówię.
Ale widzisz, on nie żyje z nami, nie jest specjalistą od alpinizmu, cały nasz kraj. No nic, bardzo mi się podoba użycie Mount Everestu, tak po prostu. Lubię Kyriego, on jest taki ponad to, co się tutaj dzieje, próbuje być.
Ale jak ziemia jest płaska, to jaka jest wysokość Mount Everestu? To się coś zmienia? Nie, wszystko jest tak samo.
Możesz otworzyć tutaj swoją własną teorię, jeśli chcesz. W każdej chwili jesteśmy w Palmie, możesz zrobić. Chyba wysokość się zmieniła w ostatnich latach. On się cały czas zmienia.
No,
to jest dokładnie.
Ktoś chyba umarł w tramwaju. Ciekawa sytuacja. Ulala.
Może to był piąty mecz w ciągu 5 dni dla tego kogoś. Może powinniśmy zrobić jakąś analizę, czy...
Nieprzyjemnie.
W atmosferze śmierci, wracamy do cytatu Kyriego Irvinga, w każdym razie...
Etymologicznie 8850, 8848.
Było 8848, a potem było przez moment 8852, a teraz nie wiem, ile jest. Wiem, że poszło w górę, ale teraz nie wiem, co się stało z Mount Everestem. On cały czas tam jest, cały czas tam stoi.
Śnieg napadał.
Napadał śnieg, no jak tu zmierzyć?
Nie wiem, czy wiesz, ale organizowana jest kolejna wyprawa na K2.
To jest niesamowite, że... Przepraszam, przerwę ci, że my jesteśmy w 10 minucie, a nadal nic nie powiedzieliśmy.
Ale czy to nie jest esencja tego programu?
Tak, ale właśnie się tak reflektuje się czasem, to jest ten
No, przepraszam.
No dobrze, powiedzieliśmy. Nie, dobrze,
zaatakowaliśmy Wigginsa, zaprosiliśmy do Minnesota, nazwaliśmy pingwina, znaleźliśmy pingwina ofiarnego.
Tak, no dobrze.
Nie jest tak źle, dobrze. Jesteśmy na Mount Everestie Kyriego Irvinga. Piękną klamrą spiął się ten sezon Bostonu. Są takie dwie bułki, w sensie i w środku był całkiem przyjemny farsz, ale niestety na końcu został tylko farsz.
Gordon Hayward był bułką, a Irving był drugą?
Drugą bułką, no i tak się wiesz, złapali się tam tymi bułkami. No, w środku było fajnie, ale na końcu jest średnio.
A to nie jest przypadkiem tak, że to Terry Rozier będzie gwiazdą przyszłości Bostonu, a nie Kyrie Irving?
To by było niesamowite.
A może nie aż tak bardzo?
No, ja się zastanawiam, czy koszulka Kyriego Irvinga zawiśnie pod
kopułą. Na Mount Everestie zawiśnie.
Na Mount Everestie, tak.
Na ziemi zawiśnie gdzieś. Na jednym z krańców.
Ale to byłaby fajna historia, jakby ktoś tak wszedł na Mount Everest i tak zawiesił taką koszulkę na takim pałąku.
I umarł schodząc.
I powiedział, Kyrie, jesteś tutaj.
Tak. Jeszcze fajniejsze by było, gdyby ktoś zrobił wycieczkę wokół Ziemi, wokół równika na przykład.
Pod takim sztandarem.
W koszulce Kyriego Irvinga relacjonowaną na Twitterze codziennie, która udowodniłaby Kyriemu Irvingowi, że Ziemia jest okrągła. Ha, no nic. A może to nadal nie byłby dowód. To może nadal by nie był dowód dla Kyriego Irvinga. Jest niesamowite. Czy ty wiesz, że coraz więcej jest osób w trakcie tego sezonu, coraz więcej sportowców było takich, którzy jak najbardziej byli z Kyriem Irvingiem w tej kwestii? I na końcu argument...
Ale to było bardziej tak trochę dla zgrywy?
Nie,
czy to było tak
na... niektórzy zupełnie poważnie. Między innymi taki quarterback, słaby quarterback Geno Smith walczył kiedyś na Twitterze, napisał to na Twitterze i argumentem kończącym Kyriego i argumentem kończącym Geno Smitha było to, że sam musisz do tego dojść, inaczej, argumentem przeciwko nauce, która już zdążyła udowodnić, że Ziemia jest okrągła, było to nie wierz innym, sam do tego dojść i sam tą wiedzę posiąść. Byłoby bardzo fajne.
Myślę, że... czy koronnym argumentem nie jest teoria lotu samolotem?
Używana.
Że gdyby Ziemia była okrągła, to samolot odleciałby w przestrzeń kosmiczną.
Ja myślę, że oni już wiedzą, że nie mają racji. A to jest coś więcej. To jest coś więcej, więc ja bym się tam...
To jest taki krzyk pokolenia.
Mhm. Coś w tym jest. Tak to widzę. A nie chcę całego pokolenia jechać za to. Generalnie, jak powiedziałem, ja lubię Kyriego Irvinga, podoba mi się ta koncepcja. Może jest trochę głupkowata, ale ta koncepcja generalnie mi się podoba. Ten Mount Everest mi się podoba. Bardzo fajnie. Mam bardzo dobre życie, Kyrie.
A propos krzyku i krzyku pokolenia, obejrzałem na Netflixie ostatnio.
Myślałem, że będziesz mówił, że obejrzałeś krzyk. Scream. A to nie twoje lata, dobra. No.
Który...
Krzyk Munka, to twoje lata. Przepraszam.
No. Obejrzałem film, który jest taką historią zdobywania ścian, skał w parku Yosemite. To jest historia lat 70., lat 80., lat 90. i tego, co się współcześnie dzieje, więc jest tam pojedynek Royala Robinsa z niejakim Hardingiem, strasznym ochlapusem, jak tam, jak zdobywali Half Dome, jak zdobywali potem El Capitana. I potem jest historia tak zwanych Stone Masters, czyli Bedwella, Krauka, Crofta. No
dobrze,
tam...
dobrze, spokojnie. Nie wszyscy, jeszcze nie jesteśmy tak bardzo zaawansowani tutaj z alpinizmu. Powiedz, o co chodzi. Chodzi o wspinaczkę po tych takich prostych ścianach do góry.
Po tych prostych ścianach. I, to, i wiesz, taka jest taka refleksja, jest, że to każde następne pokolenie robi jakiś taki, wiesz, chce być jeszcze lepsze, czy jakby przechodzi jakby na następny stopień tego wspinania. I to może Kyrie Irvingiem jest podobnie. No. Oni już jakby milenialsi przechodzą jeszcze dalej.
Jak ktoś słusznie odpowiedział Kyriemu Irvingowi, żeby wejść na Mount Everest, przydałoby się mieć zdrowe kolano. To była taka przyziemna odpowiedź.
Taka złośliwa uwaga.
Może sprowadzająca go na ziemię odpowiedź.
No tak.
Jeśli jeszcze raz będę chciał typować kontuzję, to nie przerywaj mi i nie mów, że robię źle. Ale Boston wiedział, że bierze gościa, który ma dwie śruby w kolanie i wierzył w to, że będzie dobrze. W sensie nie mógłby, tak jak wczoraj napisałem, Boston nie mógł być pewien, bo gdyby był pewien, że Kyrie Irving będzie potrzebował kolejnej operacji, to by go pewnie nie brał. Ja mam dużo myśli. Generalnie nie wierzę, ja nigdy nie wierzyłem w to, co Danny Ainge puszcza w jakikolwiek spin. Wczoraj mówiłem, dwa dni temu mówiłem, czy na początku tego tygodnia wspominałem taki source, który pojawił się w zeszłym tygodniu o tym, że po tamtej operacji z 2015 roku nie ma już śladu. Wszystko się zagoiło dobrze. Był taki spin. Ja nie wiem, czy to było ze źródeł Bostonu, kto to powiedział.
Nie, ale rzeczywiście...
nie wiem, ale są na przykład dwie śruby, które trzeba wyjąć. No.
Ja powiem tak, jak pamiętasz, była taka kiedyś, ktoś zrobił taką infografię kontuzji Kyriego Irvinga, to tam właściwie chyba tylko penis był cały. W sensie ręka, łokieć, głowa, barki.
Głowa zwłaszcza.
I w związku z tym, no wiesz, liczenie na to, że on nagle się stanie jakimś superbohaterem czy superatletą, w tym sensie, że on będzie zdrowy, no jest takie trochę dyskusyjne. Wiesz, a może to jest cały machiaweliczny plan LeBrona. Wysłać go do Bosforu, gdzie zaczęło się dobrze dziać i na końcu ten Kyrie przed playoffami ma się po prostu położyć i powiedzieć, że go noga boli.
Wróćmy do opcji finałów, którą skończyliśmy. Opcja LeBron versus Houston. Jakie są opcje Jamesa po rozstrzygnięciu finałów, gdyby miały one wyglądać tak, że LeBron gra przeciwko Houston Rockets? Jakie są opcje Jamesa po tym, gdy wygrywa, a gdy przegrywa? To jest bliżej tego, niż jak rozmawialiśmy o tym ostatni raz.
Znaczy ja uważam, że jesteśmy nadal daleko w mistrzostwa Houston.
Chodzi mi o finał, LeBron z Houston. Ja wiem, że ty tak, ale jesteś bliżej na pewno udziału LeBrona Jamesa w finałach NBA, bo ostatnio to było 4 czy 4,5, więc tu się nie będę pytał, to zakładam, widzę, śledzę, twój internet widzę, piąta kolumna.
Skoczyłem chyba na poziom 7 chyba skoczyłem.
Tak, ja wiem, ja... O, czuję to.
Nie, no bo...
tak, no więc wróćmy do tej opcji.
On trochę nie ma z kim przegrać na wschodzie.
Finały LeBron James versus Houston Rockets.
No,
James przegrywa z Houston w finałach. Co dalej?
W sensie, czy przechodzi do Houston, czy zostaje w Cleveland?
Co robi dalej? Jaką podejmuje decyzję, jeśli przegra z Houston w finałach?
Zostaje w Cleveland.
Dlaczego?
No bo znaczy, że nie był tak daleko. Że może jeszcze 1-2 transfery, 1-2 wzmocnienia, jakieś, wiesz, coś i właściwie jest na równym poziomie. No. Nie jest daleko tego.
No to wiesz, jakieś transfery, coś. Mają ten pik w drafcie, którego mogą użyć, i gdyby, ale oni nie będą wiedzieć, przepraszam, w czerwcu, nie będą wiedzieć w czerwcu, czy LeBron zostaje, czy nie. Się jeszcze nigdy nie stało, nikt nigdy nie wiedział przed lipcem we free agency LeBrona, co LeBron zrobi.
No dobrze, no dobrze. No
to jest ich asset największy, jeśli chodzi o możliwość pozyskania jakiegoś gracza. Rodney Hood będzie zastrzeżony wolnym agentem, ewentualne pieniądze tutaj dla niego wyłożyć, jakieś 10 milionów. To nie będzie aż tak dużo, myślę. Jest Kevin Love, no
ale te
wokół,
14,
George
ale te 14
Hill, 20.
Będzie.
Ten skład to nadal nie jest skład imponujący. To nie jest nadal skład, jaki był w poprzednim sezonie, gdy był Kyrie. Więc mają tylko pik w drafcie i nie mają decyzji LeBrona.
Który nie będzie taki wysoki z drugiej strony.
O, który może nie być taki wysoki w drafcie, który może być trochę me. Ja nie wiem jeszcze, jak to NBA będzie, bo to i tak zależy od tego, jak klub będzie widział to. Jakiś, może ktoś ma kogoś na 8, 9 czy tam 7, 6, zobaczymy, gdzie Brooklyn skończy. Brooklyn, gorący Brooklyn, który wygrywa z Milwaukee. Milwaukee jest smutne. Gdzie Brooklyn będzie wybierał, ale to wiesz, 6, 7,
ja cały czas enticing. Jeżeli śledzę tabelę jeszcze w tych takich dolnych rewirach, to jedyna rzecz, którą bym chciał, to żeby Brooklyn był lepszy od Nowego Jorku.
No
to
tak,
spełniłaby się nasza drużyna mrapu, jednak by pokazała, że...
No tak, ja się czasem wracam do tego. Ja się wracam czasem do tej myśli, że Nowy Jork i tak będzie lepszy niż Brooklyn. I jest cały czas lepszy niż Brooklyn, co mi się nie podoba. Zaufałem ci.
Może to był błąd.
Dobrze, a jeśli LeBron wygra z Houston, to będzie z kolei dowód, że ma drużynę tak dobrą,
że ma zdobyć
mistrzostwo, tak?
Mm-hmm. Czyli jeszcze... A nie ma, ty co myślisz, że on zrobi? No?
Czyli... Kibice Cavaliers powinni kibicować...
Chcę pójść na Duranta, chcę pójść.
Czyli kibice Cavaliers... Ja napisałem tytuł Flesha miesiąc temu, że kibice Cleveland powinni kibicować Houston. I tak jak powiedziałeś, że będzie mu trudniej odejść z Cleveland, jeśli zagra w finale z Houston.
Ja mam coraz mniej argumentów, żeby powiedzieć, że on nie zagra w finale NBA.
Dobrze. Ale kto zagra z drugiej strony? Bo jeśli zagra Warriors, wtedy out jest out. Out może być łatwiejszy. Jeśli faktycznie to Houston jest. A myślę, że jest. Myślę, że Houston jest dla niego opcją. I to poważną opcją. Myślę, że wciąż poważniejszą niż 76ers, bo pojawiły się w tym tygodniu jakieś plotki, doniesienia. CJ McCollum nawet mówił, że no, nie powinniśmy tak lekceważyć. Nikt nie lekceważył już tej opcji.
No dobrze, a jeżeli to Philadelphia tak gra w finale?
Philadelphia jest w tym tygodniu tak overrated, że ja już nie mogę w to uwierzyć. Jeśli ty mówisz, że Philadelphia może zagrać w finale NBA?
No nie, ja...
Już doszliśmy do tego punktu? Dobra, okej. Okay.
Ja mówię, że oni mogą zagrać. Oczywiście zależy, co będzie z Embiidem jego twarzą.
Tak, bo tym się nagle zapomina, że będzie grał w masce, tak, której nigdy nie grał i będzie inaczej. Tak. Trochę.
Że to jest taki, wiesz, ale Philadelphia w finale wschodu, ja bym się w sumie nie zdziwił.
W finale wschodu tak. Ja mówię, ja już od trzech miesięcy to mówię, gdy byli jeszcze gdy mieli bilans 50-50, że to jest zespół, który może zrobić finał wschodu, ale finał NBA to już wydaje się być wysoka górka. No ale czemu nie, jeśli już będą w finale wschodu, to na pewno będą walczyć. A nie wydaje mi się, żeby finał NBA mogli zrobić już teraz, w pierwszym sezonie. Cały czas nie widzieliśmy jeszcze Bena Simmonsa w playoffach i jak będą grali przeciwko Benowi Simmonsowi w playoffach.
Joela Embida też nie.
Tak, ale chodzi mi o te maczowanie się z Simmonsem. Kto go będzie krył, ile będą dawać mu wolnego miejsca, jak go będą kryć, jak to się będzie dziać. Gość nie ma rzutu cały czas. Wiesz, LeBron kiedyś mówiło się, że nie ma rzutu. A miał rzut, tylko nie rzucał tak dobrze. I jak ludzie go bronili, jak istotne było to, jak się broni LeBrona.
Przypomnij mi, dzisiaj ma 52% z gry?
Simmons. Ma. Simmons nie, rzuca powyżej LeBron. 50. LeBron ma już 54, 55. Chodzi o rzut za 3. San Antonio przychodziło mu pod zasłonami. Ciekawe, jak Simmonsa będą bronić. Na pewno będą mu przychodzić pod zasłonami. Jak to będzie wyglądać? Będą go jakoś podwajać w kontrataku? Coś takiego będą robić? No... Będą skimować na niego. Jestem ciekaw, jak to się... Spokojnie z tym, no. Wszyscy mówią wokół, że spokojnie jeszcze z tym Simmonsem, czy on wejdzie tak, wiesz, jak burza w playoffy, no. Playoffy to jest trochę inny zwierz. Wiesz, co mnie ciekawi, bo to, co się teraz dzieje, wygrali 10 z 11 ostatnich meczów, przegrali ten mecz w Miami, gdzie rzucili 78 punktów. Miami to może być ich rywal w pierwszej rundzie playoffów. Powoli zaczyna na to wyglądać, że Miami będzie ich, że Miami będzie zespołem na szóstym miejscu i między Waszyngtonem a Milwaukee rozstrzygnie się siódme miejsce, przy czym Milwaukee nie ma tiebreakera ani z jedną, ani z drugą drużyną. Ja już dzisiaj rano, jak spojrzałem na ten wynik meczu Milwaukee z Brooklynem, to pomyślałem sobie, Toronto-Milwaukee. Jesteśmy coraz bliżej tego. Tym bardziej, że skoro Milwaukee przegrywa z Brooklynem u siebie, Brooklyn kładzie 10 czapek na parkerze i Janisie, a nagle Brooklyn gra mecz sezonu na końcu, kto by się tego spodziewał, to jesteśmy coraz bliżej Toronto Milwaukee. Wiesz, Miami zagra z Cleveland, to będzie niewygodny rywal dla Cleveland, co pokazali w zeszłym tygodniu. Ale wracając na końcu, pamiętasz, jak LeBron powiedział, tego o tym nie mówiliśmy, jak LeBron powiedział w zeszłym tygodniu, bo miałem myśl, jak LeBron powiedział w zeszłym tygodniu, że on zasługuje na MVP.
Znaczy, że głosowałby na siebie.
Tak, że głosowałby na siebie. Co? To nie znaczy według ciebie tego samego, że zasługuje na MVP?
Możemy tworzyć takie coś. Bardziej to znaczy, że nie widzę nikogo lepszego niż ja.
Czyli zasługuje na MVP. Ja się zastanawiam, czy LeBron...
Nie mam z kim przegrać.
Zastanawiam się, czy LeBron przekona dziennikarzy i oni dadzą mu nagrodę MVP. Ja się zastanawiam, czy James Harden znowu nie straci tej nagrody.
Myślisz, że trwa taka walka pod stołem? Kupowanie głosów za kiełbaskę wyborczą.
Słuchaj, 30 punktów, 9 zbiórek, 10 asyst, 53% z gry w ostatnich 10 meczach. On gra lepiej niż Harden już od przeszło miesiąca. Kandydatura Hardena jest mocniejsza, bo Harden ma 15-16 zwycięstw więcej. Moim zdaniem nie jest wcale aż tak mocna, bo trochę nie docenia się wpływu Chrisa Paula na ten zespół. No ale i tak, że Harden jest faworytem i to i tak nie ja wybieram, tylko dziennikarze i tak wydaje się, że Harden, wszędzie Harden, faworyt. I teraz LeBron, najlepszy gracz NBA ostatnich 10 lat, mówi, że to jest sezon, którym on nie mówił tak nigdy. I statystycznie, patrząc na te statystyki typowe, punkty, zbiórki, asysty, można powiedzieć, że to jest najlepszy sezon LeBrona ofensywnie.
Tak.
Więc
tak. Drugi
najlepszy gracz, tam trzeci, czwarty, jak to ocenia, jeden z pięciu najlepszych graczy w historii, ma najlepszy swój sezon i nie dostanie MVP? Po latach będziemy tak na to patrzeć?
No, można stworzyć taką narrację i znowu okraść tego biednego Hardena z jego MVP. No.
Się zastanawiam, czy Harden nie zostanie. Nie, to by byłoby, ale wiesz.
Ale to nie brzmi tak, na zasadzie, żebyś tak powiedział, wykluczone.
To byłby taki move a la LaVar Ball, speaking to existence. Ja mówię i to się dzieje. Ja wam mówię, że jestem MVP. A, dobrze, stary, głosujemy na ciebie. To byłoby absolutnie królewskie, gdyby to przeszło. Gdyby to się stało. Ale i tak problem jest taki, że zawsze jak ta nagroda MVP jest wskazywana, to jest w drugiej rundzie playoffów, a nie od razu po sezonie. To też jest bez sensu. Będziemy czekać, potem będziemy żyć czymś innym.
A nie jesteśmy znowu na tej gali?
No byliśmy?
Po sezonie?
O Boże, wiesz, że nic nie słyszałem o tej gali. Ciekawe, czy NBA się nie chce z tego wycofać.
Nie słyszałem w tym roku.
Ja wiem, o której gali mówisz, ale ona chyba nie wyszła jakoś super. Jeśli dobrze pamiętam, trochę była za późno, powinna być wcześniej, po zakończeniu
ale
sezonu.
Ale to cofnięto?
Nie słyszałem nic o tym. Może tego nie będzie. Nie słyszałem, że coś takiego ma być.
Się może okazać, że będziemy czekali do maja czy do czerwca.
No wtedy było w czerwcu.
No właśnie.
Po zakończeniu sezonu.
Także być może...
Czyli jeszcze dłużej będziemy czekali. No to tym bardziej, wiesz, o to chodzi, że i tak się dowiemy tego nie od razu, nie zaraz, nie po zakończeniu sezonu. To zawsze wydaje mi się, byłoby ciekawsze. Tak jak rok temu w serii Oklahoma z Houston byłoby ciekawsze, gdybyśmy wiedzieli. Chociaż no i tak na końcu wyszło, że Houston wygrało z MVP. Nie powinien być MVP Russell Westbrook. Jeszcze raz to powtórzę. Dobrze, mój drogi, jak przyszłość Bostonu teraz w sytuacji, w której trzy wybory Brooklyn Nets, na których budowali swoją przyszłość, obrócili w Jaylena Browna, Jasona Tatuma i 26-latka z dwiema śrubami w kolanie? To power move Bostonu polegał na tym, że to jest to, co robimy teraz, to jest nasz ruch i teraz idziemy. I teraz idziemy. Idziemy do przodu. Kyrie nie skończy tego sezonu.
Moim zdaniem moim zdaniem chyba poszli do przodu. No jak tak patrzysz, no to wydaje się, że Jaylen Brown i Jason Tatum, to jest dla mnie zaskoczeniem, że on w sumie na koniec tego sezonu, kiedy na ogół każdy z rookie trochę zderza się ze ścianą, ma już dosyć sezonu, jest zmęczony, on właściwie ciągnie tą grę.
Poszli do przodu na pewno, bo musieli pójść do przodu. Gdyby mieli wybory Brooklyn Nets, gdyby ten trzeci, gdyby nie wymienili tego wyboru Brooklyn Nets, to nie mieliby Kyriego Irvinga w tym sezonie i nie mieliby w tym sezonie tak dobrego bilansu, grając bez Irvinga, bez Haywarda. Tylko chodzi mi o to, że to był power move Ainge'a, to był koniec, to była gra końcowa. To jest to, to jest nasz zespół. Al Horford na 30-milionowym kontrakcie, Gordon Hayward na 30-milionowym kontrakcie, Horford ma 32 lata, Hayward nie zagrał w tym sezonie, Irving pada przed końcem sezonu, drugi raz w ciągu czterech ostatnich lat nie kończy sezonu Kyrie Irving, mając 26 lat, jest Jaylen Brown, Jason Tatum, to nie jest Ben Simmons.
No to nie jest Ben Simmons.
Więc wiesz. Ale ja się zastanawiam cały czas nad tym, czy w ogóle byli w stanie zrobić taki power move, żeby w ten sposób wskoczyć i nagle stanąć na poziomie Golden State Warriors, biorąc pod uwagę, że Warriors są drużyną zostawioną na bazie decyzji, która jest kontrowersyjna.
Ja zadam inne pytanie. Wolałbyś Anthony Davisa, czy wolałbyś Kyrie Irvinga w Bostonie? Czy to uważasz, że to byłby większy power move?
Ja bym nie chciał Anthony'ego Davisa. Dlaczego pytasz, czy to jest w ogóle możliwe, czy to tak hipotetycznie?
Nie, to nie, być może przypomnę, że były takie tego
ale
typu...
Ale był nie do wyjęcia wtedy z Pelicans w tamtym momencie. Oni nie chcą go oddawać, nie chcieli go wydawać, więc to jest taka...
Rozumiem, że
możemy to, wiesz...
Hipotetycznie. Gdyby była taka oferta na stole, wolałbyś Tatuma, Browna i Davisa, czy wolisz to, co jest teraz?
Chyba chciałbym...
Ja już nie mówię o tym rozważaniu, że masz przed Kazinca masz.
Ja nie, Kazinca nie chcę nigdzie.
Nigdzie
nie chcę Kazinca w NBA, w żadnym klubie. Żadnemu klubowi nie życzę do Markusa Kazinca. Chyba, że jakiemuś śmiesznemu. No nie wiem, a ty jak myślisz? Ja myślę, że Kyrie jest lepszym graczem niż Anthony Davis. Obaj mają podejrzenia zdrowotne, w podobnym wieku są. Pierwszy jest rekordzistą w rentgenach na mecz, a drugi będzie miał już 3 operacje tego samego kolana. Więc ja o obu się obawiam, o drugą część kariery obu tych graczy. Czy ten pik to już nie jest to, co teraz widzimy? I ten pik, moim zdaniem, to nie jest tak wysoki pik.
No wiesz, spodziewaliśmy
się. Gdybym miał wybierać, chyba wolałbym Kyriego do tego zespołu, bo muszę mieć jednak jakiegoś garda, mając Tatuma, Browna, ala Horforda już w składzie. Przydałby się ktoś, kto będzie moim kreatorem. Chociaż z drugiej strony Terry Rozier może zostać Hall of Famerem kiedyś, to nie jest jeszcze wykluczone. Ja go strasznie lubię. Strasznie go lubię, Terry'ego Roziera. Polubiłem go, ale polubiłem go za jego osobowość poza boiskową. To, co mówi, jest fantastyczne. Podoba mi się to, jak on czuje internet, to, że w internecie jest gwiazdą gdzieś tam na forach i ostatnio powiedział, że on będzie ścigał Michaela Jordana i LeBrona Jamesa w tym, kto ma ile meczów na minimum 10 punktów. To była pierwsza rzecz, to było wszystko w zeszłym tygodniu. Jakoś tak odpowiedział w bystry sposób. A drugą rzeczą było to, że to był mecz w środę, bodajże, w którym on miał nie zagrać i zespół mówił przez 2-3 dni, że Terry Rozier nie zagra w tym meczu, a Terry Rozier mówił, że zagra, choć miał kontuzjowaną kostkę. I Terry Rozier zagrał w tym meczu, mimo kontuzjowanej kostki. Nie wiem dokładnie, jakie tam przepychanki były, żeby mógł zagrać. Pamiętasz, był taki mecz, gdzie Rozier, we wtorek chyba, gdzie Rozier nie zagrał, Irving nie zagrał, Smart nie zagrał i Kadim Allen grał, jakiś Kadim Allen. I ten mecz potem, w którym Rozier zagrał, był w środę. I oni przegrali z Toronto, rzucili 78 punktów, Rozier trafił 1-9 rzutów z gry, po meczu został zapytany o to, czy kontuzja kostki mogła mieć na to wpływ, on powiedział, że absolutnie nie miała żadnego wpływu na jego grę, on w ogóle nic nie czuł, nic go nie bolało i tyle. Na pewno czuł, na pewno go bolało, ale podobało mi się to, w jaki sposób powiedział. Terry Rozier, fan klub, Terry Rozier. Ten fan klub już istnieje od lat.
No. Wygląda jak syn Dominika Wilkinsa.
Albo kuzyn Dwayna Wade'a. No dobrze, mój drogi. Gdzie byliśmy?
O jakiej babci?
Kyrie czy ten? A, tu byliśmy.
Dobry.
Bo wiesz co, z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, że budujesz skład na 50 zwycięstw i jesteś na tym poziomie i szukasz swojej szansy. To jest taktyka, którą ja robię w ligach fantazy. Jestem bliski tej taktyki. Jestem co sezon jestem w top 5. Chcę mieć zespół, który jest w top 5. Może się kiedyś uda. Problem w tym, że się nie udaje i wygrałem ostatni tytuł 10 lat temu. Ale zawsze jestem drugi, trzeci, czwarty, piąty. Gdzieś tutaj. Wygrywasz, tak? Gdzieś może kiedyś wygrasz. Wygranie to nie jest taka prosta rzecz. Ja myślę, że cały czas decyzja Duranta zepsuła trochę NBA. Że zepsuł NBA w tym sensie, że ten poziom podniósł się wysoko. Ja nadal nie wierzę, że Houston było w stanie dojść do tego poziomu i nadal nie jestem pewien, czy oni doszli do tego poziomu. Ty uważasz, że nie, że kompletnie nie doszli, więc tym bardziej nie jestem pewien,
ja mówię, że Houston doszli. Jak tam ci w czwórkę są zdrowi, to nie można z nimi wygrać, to chcę powiedzieć.
Właśnie. Jeśli tak jest, to jest ten poziom, do którego mamy oceniać drużyny przez 3-4 najbliższe sezony. Ja nie czuję, że ten poziom jest jakiś, jakby to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało. No wiesz, o co mi chodzi. No to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, mam wrażenie, cały czas. To jest rzeczywistość, od 2 lat Kevin Durant jest w Golden State Warriors, ale to jest takie, wiesz, żeby on sobie żył nie podciął kiedyś przez tą decyzję. Tak zupełnie dramatycznie mówiąc, żartując. I nie wiem, czy powinienem w ogóle Boston oceniać względem Golden State Warriors. No ale trzeba oceniać Boston względem Golden State Warriors w kolejnych 2, 3, 4 latach, gdy będą chcieli. Tak się ciebie spytam. Chciałbyś być teraz Bostonem czy Filadelfią?
Filadelfią.
Aha, i to jest przeważająca powoli opinia. Że to Filadelfia, że w tym całym w zabieganiu Bostonu nagle okaże się, że Filadelfia ich ścignie na poziomie czystego, pure, two-way talentu, jaki ma.
No tak. No.
2 graczy, z których wolałbyś z tych zespołów najbardziej? Ben Simmons i Embiid? Nie wiem. Może wolałbyś Kyriego mimo wszystko zamiast któregoś z nich.
Ale chyba nie.
Ale 2 z 3 graczy, star players, potencjalni, już są, w zasadzie już są. Jeszcze są w stanie wyjść wyżej, no ale zobaczymy w playoffach, co z nich jest. Dobra. Twój poziom pewności co do tego, że Cavaliers wygrają?
7.
7. Tylko 7. Tak?
Poszło w górę. Nie, ja mówię, mi się wydaje, że oni, czy LeBron jest w stanie zaczarować Toronto. W sensie, że oni psychicznie nie są w stanie, mimo tego, że mają rewelacyjny sezon.
Oni nie są w stanie, że oni nie są w stanie go zatrzymać po prostu, tak jak dziś w nocy. To, co zrobił na końcu meczu z Waszyngtonem, że po prostu nie są w stanie kryć.
No nie są w stanie. No nie, ale chodzi mi o to, że grają od razu, grają w pieluchu majtkach.
W sensie nie są... Jeśli do tego będą grali w pieluchu majtkach i nie będą mogli go zatrzymać, to przegrają tą serię 4-0, 4-1.
No, tak będzie. Ja się nie zdziwił, jakby było 4-1, 4-2.
Jeszcze te wrażenie, jakie Kyle Lowry i DeMar DeRozan sprawiają, przytulając się do siebie na końcu meczów, nie podnosi wiary w to, że Toronto jest na tyle twardym zespołem. Wyglądają takie 2 małe szczeniaczki na końcu tych meczów. I potem 5 punktów.
Ibaka to może być trochę za mało. Valanciunas 2 faule w ciągu pierwszych 3 minut. No i to sprawia. No.
Tylko, że możesz zdobywać, widzisz, to jest zespół... Wygrali dzisiaj 119-115, wrócili, to był comeback. Waszyngton był lepszy przez 36 minut tego meczu i wyglądał bardzo dobrze przeciwko Cleveland i na końcu LeBron wrócił, praktycznie 2 minuty miał takie, że Markif Morris go krył. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby Morris go krył. I w końcówce mieli trochę szczęścia, LeBron spudłował rzut. W końcówce jeden, była dobitka, foul. Jeff Green gra teraz w piątce, co się dzieje. W każdym razie to jest najlepszy atak ligi od 26 lutego. 20 meczów, w 10 z nich grał Kevin Love, LeBron James grał we wszystkich i to jest cały czas 21 obrona NBA w tym czasie. To jest w sezonie 28 obrona NBA. W sensie możesz zdobywać punkty przeciwko tej drużynie, ale tak, nie jesteś w stanie bronić LeBrona. To jest zapowiedź playoffów konferencji wschodniej.
Tak. Nie, to wiesz co, to moim zdaniem to będzie człowiek na misji w tym roku. Znaczy on będzie sam po prostu wygrywał te mecze.
120, 113. Te wszystkie mecze, zobacz, że one się tak kończą, jak patrzysz na te mecze. Oni mają point differential 4 punkty tylko W ostatnich 20 meczach. To oni nie wygrywają meczów wysoko, oni nie leją drużyny, nie dominują, oni pozwalają drużynom być w meczu i dobrze się czuć, bo nie są w stanie ich bronić.
No nie, ale Maciek też jest, mieli kilka takich, powiedziałbym, katastrofalnych występów w ostatnim czasie. Z Miami to przecież to dramat.
Tak, ale chodzi o to, że zespoły...
Nie, gdzie tam byłeś, wiesz, bo 35, więc jak mówisz 4, to w jakichś meczach z kolei musiało być trochę w drugą stronę. No.
To tak. Mam na myśli to, że zespoły, które grają przeciwko nim, dobrze się czują, bo zdobywają punkty i grają z nimi.
A tak, tylko że przegrywają na końcu.
Tak. I teraz jest takie pytanie, czy są takie zespoły, które są... Który zespół ma taki potencjał, żeby kliknąć i grać na bardzo wysokim poziomie ofensywnym przeciwko Cleveland w playoffach?
Szczerze mówiąc, no... tylko Philadelphia, ale tam ja bez Embida, nie, to może nie.
Bez Embida, Bida.
Bida bez Embida.
Ale jest lepiej niż Bida, zdecydowanie, ale ja myślę, że Waszyngton jest tym zespołem, który może to zrobić.
Waszyngton wydaje się zupełnie rozklekotany, w sensie...
Ale wyglądali bardzo dobrze w tym meczu, oni go przegrali na końcu. Oni prowadzili 104-87 na 8 minut przed końcem. Ja lubię wyciągać, lubię takie rzeczy wyciągać, że oni prowadzili plus 17, oni grali świetnie, jak na to, że John Wall grał w meczu, który to w trzecim meczu swoim. Myślę, że Waszyngton jest zespołem, który może zdobywać punkty przeciwko nim, tylko czy Waszyngton się zdąży, czy zdąży nabrać rytmu Waszyngton, bo to tak jak mówisz, oni patrząc na koniec przegrali 12 z ostatnich 18 meczów. Oni nie są w rytmie, oni muszą ten rytm znaleźć, mają tylko tydzień do tego, żeby ten rytm znaleźć, zaraz się playoffy zaczynają. To jest za mało czasu, więc Waszyngton zagra w pierwszej rundzie z kim? 7-8. Waszyngton może zagrać z Bostonem. I Waszyngton może wygrać z Bostonem. W pierwszej rundzie nie będzie Smarta, nie będzie Irvinga, nie będzie Gordona Haywarda. Nabrać rytmu i zagrać w drugiej rundzie z Cleveland. Waszyngton. Ale to Waszyngton. Toronto na końcu... Ja pamiętam, jak J.R. Smith krył dobrze Demara DeRozana. Jakiś rok czy dwa lata temu w playoffach. Jego podwajali. Kyle Lowry to nie jest strzelec. Wiesz, też taki, kto będzie przychodził do meczu i zdobywał punkty. W każdym meczu. Będzie mógł robić swoje. Waszyngton ma Billa, Waszyngton ma Johna Walla w transition i koszykówkę, w którą gra. No, ale ja nie wiem, czy oni zdążą się do tego czasu. Milwaukee, to ja nie wiem, czy Milwaukee z pierwszej rundy wyjdzie dopiero. Faktycznie może nie być. Może Philadelphia, jak się Philadelphia rozhuśta, to może Philadelphia, ale to jest takie może, no. Taki, wiesz, zespół z potencjałem, który może rzucać po 120 punktów przeciwko Cavaliers, żeby to wyglądało tak, jak oglądaliśmy, wiesz, w finałach NBA ostatnich, gdzie Golden State, wiesz, że Cavaliers nie bronili Golden State i w końcu na końcu Golden State już nie bronili Cleveland, tylko rzucali więcej punktów od nich. No i to była taka...
Taka wybijanka, ta gra w warcaby, no.
Warcaby, no. Super efekt, to najlepsze warcaby, jakie w życiu widziałem, swoją drogą, to były. No dobrze.
Nie. Zakopmy.
Czy chcesz zakopać Toronto Raptors jako kandydata do wygrania konferencji wschodniej? Bo mam wrażenie, że to się wszystko stało w ostatnich dwóch tygodniach.
Nie, ja nie wierzę w to Toronto.
Tak, ale czy to nie jest tak, że nagle ludzie znaleźli powód do tego, żeby potwierdzić, że nie wierzą w to Toronto, dlatego że Toronto dobiło do pierwszego miejsca, zdobyło pierwsze miejsce, tam nie było to takie 100% pewne, przegrali mecz...
Przegrali luźno dwa mecze z Cleveland.
Nie luźno, pierwszego meczu nie przegrali wcale luźno z Cleveland, grali trzeci mecz w ciągu 4 dni back to back, to był ten mecz, drugi przegrali raz z Bostonem i drugi raz z Bostonem wygrali. Tylko potrzebowali ludzie tego, żeby Toronto... Ale to Toronto już nie gra o nic, o to chodzi. Wiesz, Toronto nie gra o nic. Toronto nie ma motywacji, ma pierwsze miejsce. Tam Boston się tam gdzieś wahał, miał jakieś małe szanse, ale to były szanse takie, wiesz, na to, żeby dogonić Toronto. I dopiero czy ludzie potrzebowali tego, żeby to Toronto dwa razy przegrało z Cleveland, tak? W sytuacji, w której
Ja tego potrzebowałem.
No właśnie, ja tego nie kupuję trochę. W sensie tej całej idei nie kupuję.
Dobrze.
Wczoraj Kyrie się kontuzjował i też już, LeBron, już jest finał NBA. Toronto jest takie niedoceniane. Ludzie nie wierzą w Toronto, ale widzisz, ale to o to chodzi. Toronto ma to wszystko do udowodnienia. To musi Toronto zrobić.
Ale musi przejść przez tą górkę. Ale to jest niestety górka, na której szczycie, szczycie tego Everestu znajduje się LeBron i on będzie wszystkich spychał.
Z najsłabszym zespołem od lat, jaki miał.
Nie szkodzi.
No, zobaczymy.
Ale gra najlepszy sezon od lat.
Chyba tak. Ciekawe właśnie, że nie dostanie MVP za ten sezon. To jest ciekawe, interesujące. Dobrze, mój drogi. Mamy zakopać dzisiaj Los Angeles Clippers i to zrobimy.
Tak.
Ja się zastanawiam, wychodząc już do przodu, o Clippers myśląc. Oni nie chcą dawać DeAndre Jordanowi 4 lat kontraktu, ale to, że nie chcą dawać mu 4 lat maksymalnego kontraktu, nie oznacza, że Jordan znajdzie 4 lata maksymalne kontraktu gdzie indziej. Stawiam, że nie znajdzie Jordan, nie na tym rynku i może nawet jakby rynek był, to by nie znalazł. Gdyby Milwaukee miało pieniądze na to, żeby w niego zainwestować, to dałoby mu te pieniądze, ale nie ma. Philadelphia ma pieniądze, nie potrzebuje. Lakers?
Lakers to byłby ruch, no.
Jordan do Lakers na maksymalnym kontrakcie? Może. Jeśli Lakers nie uda się zwabić kogoś innego, może.
Ale to wtedy rozumiem, rezygnujesz z tego. Z Lopeza rezygnujesz. Nie wiem, czy ja bym nie wolał jednak mieć Lopeza zamiast Jordana.
Ja bym... Atlanta nie jest w tym momencie, żeby kupować graczy za takie pieniądze. Może tak być, że...
Ale to nie byłby zły ruch dla nich.
Może tak być, że Jordan nie znajdzie tych czteroletniego maksimum. Phoenix było zawsze zainteresowany nim. Może Phoenix. Phoenix ma pieniądze. Może Phoenix będzie opcją tutaj. Oni błagają.
Chandler schodzi?
Chandler to już będzie profesorem. Będzie ich tapował sam, będąc zatapowany. Oni mają pieniądz. Musieliby chyba jeszcze trochę wyskrobać, żeby go mieć i dać mu 4 lata. Ja nie wiem tylko nadal, czy to sięgnie maksa. Czy to będzie jakiś, w jego przypadku będzie 30, tak? 3
nie,
miliony...
to jest za dużo, no dolarów. Nie warto, szkoda pieniędzy.
Ja się zastanawiam, czy Clippers, z doniesień wynika, że to nie jest tak, że Clippers Jordana puszczą i pozwolą mu odejść, to nie jest tak. Ja myślę, że oni będą chcieli, że to może być tak, jak było ze Spurs i z Aldridge'em. Że oni będą go na końcu próbowali zatrzymać, może potem będziemy nim handlować, może potem będziemy to robić. I będą chcieli zaoferować mu 2 lata gwarantowane, 3 rok opcji, może 3 lata gwarantowane, 4 rok opcji, jak będzie negocjował. Może to nie będzie maksymalny kontrakt, może spróbują go przekonać do innego planu i tym innym planem mogłoby być to, o czym się nie mówi. I myślę, że powinno się mówić o tym. Krzycz. Paul George. Paul George... Wydaje się, że nie zostanie w Oklahomie. Oklahoma nie zrobi w tym sezonie nic. Skład jest na końcu zbyt słaby, chudy. Carmelo nie jest dobry. Paul George, DeAndre Jordan, Lou Williams. Taki zespół dla Paula George'a w Los Angeles.
No jeszcze. Plus,
Tobias
plus,
Harris.
Plus Bradley, plus Beverly. No, to jest.
Czwarte miejsce może być w przyszłym sezonie.
Nawet trzecie.
Na tym zachodzie, jeśli się tam nie zmieni nagle coś, dlaczego miałoby się? Coś zmienić, to może być trzecie.
Nie możesz tego San Antonio po prostu powiedzieć, że San Antonio pójdzie w dół. Musi być. Trzecie miejsce jest dla San Antonio.
Trzecie miejsce, no tak, niech będzie, dobrze. Ale można to sprzedać, no.
Nie, to się da sprzedać, to się da, jeżeli to się da zamknąć. No wiesz co, to tak sobie pomyślałem, jak tak powiedziałeś, to nie jest taki nierealny scenariusz.
Lou Williams jest lepszy niż był. To jest człowiek, który powinien być w Most Improved Player.
Ale spuch trochę, nie?
No ile można ciągnąć zespół? No. No zagrał gorzej dzisiaj w nocy, gdy trzeba było to zrobić i zagrać lepiej. Lou Williams jest na super kontrakcie, jest lepszym graczem niż był, to jest update, bo ja, wiesz co, ja Lou Williamsa nigdy nie doceniałem, on był jednym z najbardziej overrated graczy moim zdaniem, przez długi czas, w tym sezonie go kupiłem, jako tego grałeś, jeśli jesteś w stanie rzucić 50 punktów w Oakland i potem doprawić to 40 z Houston, i grać efektywnie zacząć grać, inaczej trochę, poprawił rzut, z lepszym graczem, to można sprzedać mu. Patrz, masz tutaj strzelca, nie musisz myśleć cały czas tylko ty o zdobywaniu punktów, masz obrońcę w osobie Jordana, masz jeszcze Tobiasa Harrisa, który jest coraz lepszym graczem, ma 25, to jest 26 lat, może kryć czwórki, nie musisz kryć czwórek, możemy grać interesujący small ball, to będzie rozgrywającym Beverly, to dosyć może zostanie. Problem jest tylko taki, że chyba trzeba by było dzieciaka Doka Riversa przehandlować, przesunąć gdzieś kilka umów. Coś muszą zrobić, że oni nie mają miejsca na to, żeby dać wszystkim pieniądze. Żeby dać Jordanowi pieniądze, żeby dać Paulowi George'owi pieniądze, więc trzeba by było trochę tutaj pokombinować. Wesley Johnson musiałby odejść. Musieliby odciąć takich ludzi tutaj. Wydaje mi się, że to jest plan Clippers na to lato. To, Paul George, to jest ich plan.
No, muszę powiedzieć, że gdyby zrobili taki ruch i przejęli od Lakersów Georgia, to byłoby niesamowite.
No, w sumie.
No, nie wiem, no... To...
Jest jeszcze Gallinari, zapomniałem o najgorszym kontrakcie. To jest ten zły moment Clippers.
No tak.
Najgorszy. No. Więc wiesz, szanse, żeby to zrobić, żeby otworzyć te miejsce, to mówię, Rivers out, Johnson out, to będą musieli coś poświęcić, będą musieli coś oddać, będą musieli jakiś pick w draftcie dać. Austin Rivers, to nie jest tak, że Austin Rivers jest na jakimś złym kontrakcie, jest przepłacony czy coś takiego, ale nie wiem, czy chcą mieć w szatni taki charakter, bo tam jest chyba problem z Austinem Riversem, ogólnie jako człowiekiem. Czy ktoś chciałby coś takiego mieć? No ale to jest guard w lidze guardów, więc... Jakiś inny plan na Clippers?
No nie wiem, albo idziemy w dół, no. Tylko, że mamy chyba za dobrych graczy, żeby tak się, wiesz, położyć, no.
Może być też tak, że oni nie utrzymają Jordana. Po prostu go nie utrzymają w składzie. Że on pójdzie gdzieś, nie będzie chciał zostać w Clippers i...
No ale wiesz co, nadal chyba dla Paula George'a jest opcja lepsza niż Oklahoma.
A?
Nadal masz to Bajasa Harrisa, no mówię, zdrowy Beverly, zdrowy Bradley, no to masz jeden z najlepszych backcourtów tej ligi, taki defensywny.
Avery Bradley jest wolnym agentem, nie wiem, czy on by został, ale Beverly ma kontrakt, Teodosic jest wolnym agentem, znaczy Teodosic ma opcję, może od niej odstąpić. Lakers na pewno podjadą pod Paula George'a i będą go chcieli mieć i będą na końcu mieli przewagę taką, że Magic Johnson wejdzie do pokoju z Paulem George'em i to będzie Los Angeles, miasto, w którym grasz i będą mu sprzedawać wszystko. Sprzedadzą mu, kupią go.
Będzie się uśmiechał. No, uśmiech Ballmera jest trochę taki, powiedziałbym, tak, trudniejszy.
No, Jerry West tam siądzie też z Clippers. Może tutaj, ale... No nie wiem. A sezon? Cały
nie,
sezon?
Nie, mam wrażenie, że takie no. będzie, wiesz, to takie będzie dryfowanie tych Clippersów. Trudno sobie wyobrazić, że Ballmer pozwoli na to, żeby oni poszli na dno.
Tak.
Cokolwiek, co by nie powiedzieć, wykonał w tym sezonie dwa ruchy, które są... Ja ich nie podejrzewałem, że zrobi oba ruchy, w sensie, że pozbędzie się Chrisa Paula i pozbędzie się Griffina w tym samym sezonie. W sensie, że tam jednego odpuści,
drugiego
przehandluje. Więc to na pewno jest taki ruch, bym powiedział, nieszablonowy.
Mm-hmm.
Ale czy on jest gotowy na to, żeby na dwa lata się tak, wiesz, znowu zanurzyć? Zwłaszcza, że ten taki pozytywny hype na tych Clippers jest.
Nie może się zanurzyć.
To wypracował.
Nie możesz zrobić tego w Los Angeles. Nie możesz tankować w Los Angeles. Rywalizujesz z Lakers, z Kings, z Rams, którzy skupują... W futbolu Los Angeles Rams kupują teraz najlepszych graczy. Pozyskują kozackich... Nie chcę powiedzieć, że kozackich graczy, ale pozyskują w wymianach gwiazdy. Pozyskali cztery gwiazdy. Nikt tak nie szaleje na rynku transferów w NFL. Robią to też dlatego, żeby być lepszym, ale głównie dlatego, żeby się na tej mapie Los Angeles wybić, rywalizując z plażą, z entertainmentem i z
koszykówką,
z Los Angeles, z Kings, nie wiem, z czym tam, no. Wiesz, ja nie wiem, Clippers jakby, wiesz, znowu stali się żartem i mieli wygrywać 20 meczów i, wiesz, ludzie przychodziliby w kartonach na głowie, tankowanie. Nie kupuję, że Balmer chciałby tankować. Myślę, że po to właśnie sprowadzili Jerry'ego Westa, żeby spróbować jakoś tutaj się niby... Po to był ten trade Blake'a Griffina, żeby zejść, utrzymać się i tak ten zachód jest taki murky bardzo, zobacz ile zespołów jest na podobnym poziomie i nie wiem, czy to się zmieni w przyszłym sezonie. Znowu może tak być, więc tak równie dobrze możemy być trochę tu i tak nie wiadomo gdzie, ale tankowanie to nie jest jedyna metoda na to, żeby się przebudować i zobacz ile tankowań nie wyszło, ile tankowań nie dało tytułu, nie dało jakichś szczytów. No, zobacz co zrobiło Houston, co zrobił Daryl Morey, nie tankując. Nie tankując, on nigdy nie tankował, nigdy nie... 40 meczów to jest minimum, jakie Houston wygrywa od 10 lat. Raz mieli mniej? Nie wiem, czy w ogóle mieli mniej. Kilka razy nie wyszli do playoffów, ale mieli 40 zwycięstw.
Tak, przez Lakersów.
Chyba tak. No. W każdym razie, Tony Parsons rzucał na dogrywkę za 3 i przegrali w tej dogrywce. To był ten mecz? Nie, to nie był ten mecz. Czy to był ten mecz? Był kiedyś taki mecz na końcu ostatniego dnia sezonu, gdzie Parsons rzucał za 3 na dogrywkę i trafił, potem była dogrywka i
nie trafił.
I nie trafił. I od tamtego czasu już nie trafia. No, no na końcu decyzja może być Jordana. Jeśli Jordan odejdzie, to może być to trudniejsze do utrzymania się na takim poziomie.
Ale z drugiej strony, wiesz, jak masz mu dać 30 milionów, to nie wiem, czy nie wolę go odpuścić.
No, tak.
I dać, nie wiem, dać Bradleyowi trochę te pieniądze.
No tak. No tak. Na pewno będą potrzebowali centra wtedy jakiegoś, takiego startera, no, kogoś takiego defensywnego, bo ta drużyna generalnie jest defensywnie trzymana przez fakt, że jest tam Jordan z tyłu. I Jordan grał przez ostatnie dwa miesiące grał bardzo dobrze. To był inny gracz niż ten, którego widziałem na początku sezonu. No, ale grał o pieniądze, był bardziej zmotywowany, lepiej wyglądał fizycznie, aktywniejszy był na deskach, bardziej się starał w czasach, gdy może niektórzy byli zmęczeni. On też ma dobrą kondycję, on jest trochę Iron Manem, chociaż kilka meczów w tym sezonie na początku opuścił, ale jest takim, wiesz, jest dobrym atletą. 30 no jeszcze, lat,
nie, 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 miał, nie miał kontuzji.
Ja myślę, że on ma jeszcze 2 lata gry na takim poziomie, luźno. I chyba te 2 lata, tych 2 lat chcieliby być pewni Clippers. No, zobaczymy, ile dadzą. Czy ktoś da z zewnątrz, czy ktoś pojawi się z zewnątrz. Milwaukee, Toronto, nie mają pieniędzy, nie wiem. Może być tak, że Phoenix, no ale widzisz, Phoenix dla 30-letniego gracza, Phoenix musiałoby wyskoczyć z ogromnych pieniędzy. W sensie musiałoby mu postawić dużo, żeby go przekonać do tego, żeby przyszedł grać w Phoenix. W zespole, który jest żartem.
Który jest żartem. Ale to pieniądze musiałby zdecydować, no. Tylko i wyłącznie. Mm-hmm. Dobrze, Maćku. Muszę kończyć.
Dobrze.
Pozdrawiam cię serdecznie, miłego weekendu. Śledzimy i słyszymy się we wtorek. My niggas who was major in the 80s brought us up brazy, free Ricky babies. Taught me what I know and now I let these hoes pay me. Hopping out the Sadies, pull up, know we gang deep. Hanging with some crimps, but all the niggas know I bang peas. Thugging under palm trees, my bitch resemble Blondie. And I'm like Fab Five, top hat about to swap me. Take out the function, niggas on her, but they not me. A real pimp, some hoes I just won't deal with. Break her till she broke and then I fix her up and still get money out that pussy, now that's what I call a real bitch. Money at the hill, pool side, make me feel rich. They gon' be high. When I see a nigga stuntin' out, you running, getting money, spending hundreds, yeah. They gon' be high.